7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
Kolejny odcinek programu 7 minut na gości. Mówimy dzień dobry, a dziś zaproszenie do studia przyjęła Honorata Skarbek. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przychodzisz nie bez przyczyny, bo dzieją się nowe rzeczy w twoim zawodowym życiu, o nich będziemy mówić, między innymi o twoim najnowszym singlu, prawda?
Zdecydowanie, wyszedł mój najnowszy singiel Wonder Woman i mam nadzieję, że o nim dzisiaj porozmawiamy również.
Oczywiście i też drodzy państwo za chwilę. Za moment wrócimy i rozpoczniemy nasze pierwsze 7 minut spotkania.
7 minut na gości w Meloradiu.
Wonder Woman to jest takie hasło wywoławcze tej pierwszej części naszego programu. Przypomnę, że Honorata Skarbek dzisiaj ze mną w studiu. Mówię hasło wywoławcze, bo to nie tylko o singiel chodzi, ale chodzi o większą rzecz, większy projekt, który sobie zaplanowałaś, wymyśliłaś i w zasadzie realizujesz cały czas, prawda?
Tak, zdecydowanie. Już zaczęłam o tym myśleć od poprzedniego roku i realizacja trwała przez kilka ładnych miesięcy, a mianowicie podcast o tym samym tytule co singiel, czyli Wonder Woman. Postanowiłam zrealizować projekt z kobietami i dla kobiet, jak i również dla mężczyzn, którzy chcieliby trochę lepiej poznać nasz kobiecy świat. I w pierwszym sezonie tego podcastu zaprosiłam osoby, które były, są bardzo bliskie mojemu sercu i w przeszłości, i te, które są bliskie obecnie, czyli zaczęłam serię od mojej mamy, która ma za sobą wspaniałą, inspirującą i motywującą historię, jak i również moje najbliższe przyjaciółki, czy mama mojej przyjaciółki z dzieciństwa, która jest ekspertem, psycholożką, a każda z tych kobiet ma za sobą, tak jak wcześniej wspomniałam o mamie, wspaniałą historię, która może dawać motywację słuchaczom.
A powiedz mi jeszcze o twojej roli w tym podcaście, jak ją widzisz teraz, kiedy już te rozmowy gdzieś tam zaistniały.
Z racji tego, że to były podcasty przeprowadzane z moimi bardzo bliskimi osobami, to wydaje mi się, że ja nie występowałam tam w roli prowadzącej, dziennikarki, tylko w roli przyjaciółki i w roli córki, bo właśnie akurat moje gościnie oscylowały, tak jak wspomniałam, wokół bardzo bliskich mi osób i ja postanowiłam zaprosić moje kobiety z teamu Wonder Woman na kanapę do swojego prywatnego mieszkania, jak i również zaprosić odbiorców, żeby mogli zobaczyć, usłyszeć nasze prywatne rozmowy, ale na takim gruncie publicznym. Więc moja rola to była po prostu kobieta rozmawiająca z inną kobietą.
I myślisz, że w tym dziennikarstwa nie ma?
Myślę, że z racji tego, że przygotowywałam materiały, dzięki którym odbiorcy nasi mogliby poznać historię kobiet, które zaprosiłam do siebie, to chcąc nie chcąc musiałam również wykorzystać swoje umiejętności laika dziennikarki, bo wiedziałam doskonale, jakie historie kryją się za moimi gościniami, ale też chciałam dać przestrzeń do tego, żeby o tych historiach mogły opowiedzieć naszym odbiorcom. Także no zdecydowanie rola dziennikarza również się tam pojawiła.
A ty dowiedziałaś się czegoś nowego?
Myślę, że z rozmów, które przeprowadziłam, nie dowiedziałam się niczego nowego z racji tego, że to były rozmowy, które my przeprowadzałyśmy już na przestrzeni ostatnich kilku bądź kilkunastu, czy z moją mamą kilkudziesięciu lat, ale na pewno to, co dały mi te podcasty i te rozmowy z kobietami, to taką świadomość, że jestem ogromną szczęściarą i bogactwem bardzo dużym w moim życiu jest to, że mam je wokół siebie, bo odbiorczynie, do których trafiłyśmy i jednym z głównych problemów tych odbiorczym było to, że one wokół siebie nie mają kobiet, które mogą być dla nich inspiracją, motywacją i takim olejem napędowym do tego, aby móc się realizować w życiu na jakiejkolwiek płaszczyźnie. I te podcasty dały mi taką świadomość i utwierdzenie się w przekonaniu, że mam ogromne szczęście, że je mam.
A teraz zapytam o odzew z drugiej strony. Jak tam?
Odzew bardzo dobry. Rzeczywiście ja wychodziłam z założenia od początku, że jeśli jakakolwiek historia powiedziana i opowiedziana tutaj na tle publicznym, a te historie naprawdę, uwierz mi, były mocne. Moja mama na przykład jest po 3 nowotworach. Wielka miłość mojej przyjaciółki zginęła w górach, gdzie się poznali i tak naprawdę gdzie rozwinęli całą swoją relację. Moja przyjaciółka z dzieciństwa została w bardzo młodym wieku samodzielną mamą, więc każda z tych historii niosła za sobą jakiś przekaz i motywację dla innych, w zależności co kto na dany moment potrzebował. Więc ja mówię, że jeśli jakakolwiek historia dała motywację, siłę i nadzieję chociaż jednej osobie, to była warta opowiedzenia. No i okazała się rzeczywiście warta opowiedzenia tak naprawdę każda historia, bo odzew był wspaniały i wciąż jest, bo te rozmowy, te podcasty cały czas się słuchają i oglądają. Mhm.
Zapytam jeszcze o same bohaterki, co one na to? Co twoja mama, co twoja przyjaciółka po tym wszystkim? No bo inaczej jest chyba rozmawiać tak po prostu sobie z córką czy z koleżanką, a inaczej opublikować, to jak już idzie w świat i nie ma odwrotu.
Tak, to było bardzo zabawne, ponieważ z racji tego, że moje przyjaciółki, moja mama, no nie mają aż tak dużego doświadczenia ze światem publicznym, to za każdym razem, po każdej rozmowie, kiedy tylko drzwi się zamykały i kamery się wyłączały, mówiły: kasuj to, nie chcemy tego publikować, powiedziałam za dużo, powiedziałam coś, czego nie powinnam, albo nie dopowiedziałam czegoś, co mogłoby się tam pojawić. I ja się śmieję, że biznesów i podcastów z bliskimi się nie robi. Bo ja się później czułam zobowiązana do tego, żeby cały czas ich uspokajać, mówić, że poszło świetnie, bo naprawdę poszło świetnie. Na szczęście udało mi się przekonać praktycznie wszystkie, bo praktycznie każda miała jakąś wątpliwość do tego, żeby te materiały puścić. Oczywiście miały je wcześniej do wglądu. No i każda przyznawała mi rację z takim oddechem i zrzuconym kamieniem z serca. No i też utwierdziły, myślę, się w przekonaniu po tym, jak dostały tak ogromny, fantastyczny odzew ze strony odbiorczyń. A ten stres jest normalny, bo w momencie, kiedy one rzeczywiście nie miały doświadczenia w tym świecie publicznym, bały się oceny innych ludzi, bo nie były do tego przyzwyczajone, to myślę, że miały do tego pełne prawo, aby te wątpliwości mieć.
To teraz zamykamy ten temat podcastu. Krótko jeszcze przejdźmy do piosenki, bo zaraz jej wysłuchamy, Single Wonder Woman. Ja nie lubię analizować, wiesz, muzyki gadając, bo lepiej po prostu wysłuchać.
Tak.
I sobie taką opinię wyrobić, zinterpretować po swojemu. A gdybyś tak miała w trzech słowach powiedzieć, o czym piosenka jest dla ciebie?
Dla mnie to jest taka manifestacja kobiecości w dwóch różnych wydaniach, bo ja wychodzę z założenia, że kobiety mają dwie osobowości takie bardzo skrajne. Potrafimy być silne, pewne siebie, zmotywowane, odważne, ale również potrafimy być delikatne, subtelne i wrażliwe. I ta piosenka jest takim miksem tego i takim nawoływaniem do idei, że co nas nie zabije, to nas wzmocni.
I więcej nie mówimy, teraz słuchamy. Honrata Skarbek dzisiaj, przypomnę, ze mną w studio.
7 minut na gości w Meloradiu.
Na temat kobiet, do kobiet i o kobietach mówi się ostatnio sporo, w różnych kontekstach. Ten polityczny chciałbym raczej pominąć w naszej rozmowie. Honrata Skarbek, przypomnę, w studiu Meloradia. Pytałem o to bycie ambasadorką kobiet, bo to jest też duża odpowiedzialność. Mając taki posłuch, mając tylu odbiorców, czy też tyle odbiorczyń, czujesz taką odpowiedzialność, że to, co powiesz, czy to, co wymyślisz, napiszesz, zaśpiewasz, ma dla kogoś dużą wartość albo może mieć wpływ na czyjeś życie?
Ja nigdy nie chciałam na siebie dawać presji posiadania odpowiedzialności za cokolwiek, bo jednak wychodzę z założenia, że każdy jest kowalem własnego losu i każdy swój rozum posiada, ale z racji tego, że staram się dzielić w internecie, mam nadzieję, że wartościowymi wiadomościami do ogólnej opinii publicznej, to że jeśli ktoś może wyciągnąć z tego coś wartościowego, coś, co mogłoby w jakikolwiek sposób zmienić jego światopogląd, myślenie, życie, no to mogę być z tego tylko dumna, ale tak jak wcześniej zaczęłam, myślę, że posiadanie takiej odpowiedzialności jest bardzo dużą presją i nie chciałabym też nikogo zawieść, ani zawieść siebie, więc to ambasadorstwo w kierunku kobiet jest dużą odpowiedzialnością i wolę się tak nie nazywać, ale jeśli ktoś tak mnie odbiera, to okej.
Często, wiesz, takie wyświechtane już pytanie o feminizm i o to, czy jesteś feministką, ewentualnie w wersji light, czy w wersji hard, i jak do tego się podchodzi. Zresztą nie chcę jakby w to wchodzić,
tak,
ale...
Tak, szczególnie, że feminizm jest rozumiany na wiele sposobów, bardzo często mylnie, więc rzeczywiście tutaj może ten temat zostawmy.
Ale z tego, co widzę, to zależy ci na kobietach i jesteś taką, wiesz, już nie mówię ambasadorką, ale taką skierowaną właśnie na kobiety i do kobiet.
No rzeczywiście tak w przypadku tego projektu się wydarzyło, czyli cały podcast Wonder Woman i piosenka Wonder Woman rzeczywiście jest skierowana przede wszystkim dla kobiet, ale tak naprawdę nie chciałabym też kategoryzować jakiejkolwiek z płci. Ja przez większość większość swojego życia, jeśli chodzi o grono moich znajomych, przyjaciół, czy nawet moje czasy dzieciństwa, wychowywałam się przede wszystkim z mężczyznami. I ja sama w sobie tak naprawdę mam bardzo dużo męskiej energii, jeśli chodzi o moje ogólnie usposobienie, czy moje zainteresowania, czy ogólnie osobowość. Ale tak jak wcześniej wspominałam, wiedziałam, że w tym internecie trafiam do bardzo dużej grupy kobiet i że właśnie wśród nich mam bardzo duże poparcie. I też wiedziałam, z jakimi problemami spotykają się kobiety. I akurat wyszło tak, że w tym momencie właśnie ta kobiecość i kobiety to jest to, o czym mówię najczęściej.
Gdzie w tym wszystkim faceci?
No myślę, że też faceci tak naprawdę tworzą nieodzowny element życia kobiecego i że dwie płci po prostu się uzupełniają. I tak jak powiedziałam, że ja wśród swoich znajomych i całe moje dzieciństwo spędziłam otoczona mężczyznami, więc na pewno też oni ogromną rolę w moim życiu odgrywali, odgrywają wciąż i na pewno będą odgrywać. Nie mam problemu z facetami, jak coś.
Okej, dobrze,
bo też feminizm jest bardzo często rozumiany tak, że to są kobiety, które wspierają te nurty prokobiece, mając jednocześnie problem z mężczyznami. Ale nie, zupełnie nie zaliczam się do tak błędnie interpretowanego feminizmu. Bardzo lubię mężczyzn i bardzo lubię kobiety, ale że sama jestem kobietą, to lubię mówić też w ich imieniu.
Ale wiesz, żeby też nie trywializować tego tematu, no to też apel do facetów też jest ważny w tych kwestiach, nawet kobiet. Prawda? To też na pewne rzeczy trzeba zwrócić uwagę, mówiąc do mężczyzn o kobietach, czy o potrzebach kobiet, prawda?
Tak, dlatego ja reklamując cały mój podcast, reklamowałam go takimi słowami, że to jest projekt stworzony przez kobietę, z kobietami dla kobiet, ale również dla mężczyzn, którzy chcieliby trochę lepiej poznać ten cały kobiecy świat. Także wydaje mi się, że podczas słuchania moich podcastów mężczyźni również mogą odnaleźć tam jakieś niszowe tematy, które odpowiednio zinterpretują, jeśli będą potrafili na swoje życie i swoje kontakty z kobietami.
Rozumiem, że częściej odzywają się panie, jeżeli chodzi o taki odzew na twoje, nie wiem, wpisy, czy na twój podcast.
Tak, zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o podcast i moje gościnie, które są właśnie kobietami, no to rzeczywiście trafiamy w większości do kobiet.
No i co teraz? Myślisz dalej o jakimś kolejnym projekcie?
Bardzo chciałabym kontynuować tak naprawdę cały podcast Wonder Woman, bo bardzo mi było z nim po drodze. Ja jestem osobą, która uwielbia rozmawiać i uwielbia rozmawiać na tematy niebanalne. I to jest taki format rzeczywiście, jeśli chodzi o podcasty, gdzie przez 45, 60, 80 minut my możemy puścić wodze fantazji i po prostu prowadzić fajne rozmowy, a w dzisiejszym świecie social mediów zazwyczaj sprzedają się te krótkie formy, 15, 30, 45 sekundowe, w których moim zdaniem tak naprawdę bardzo mało można przekazać wartościowych treści i chciałabym tutaj skupić się na kontynuacji. Wiem, że też jest zapotrzebowanie, bo odzywają się do nas odbiorczynie, które proszą, żeby ten podcast kontynuować w drugim sezonie. Na razie skupiam się tak naprawdę na promocji mojego najnowszego singla, który był takim zwieńczeniem tego pierwszego sezonu, czyli Wonder Woman. No i zobaczymy, co będzie dalej, ale zapraszam na swoje social media Honka Biedronka, wonderwoman.podcast do zapoznawania się z tym, co zrobiliśmy. Nie wiem, czy która kamera jest moja, ale
wszystkie
zapraszam.
Są twoje, a ta najbardziej tutaj. Ta najbardziej.
Także zapraszam bardzo do sprawdzania, również słuchaczy, którzy obecnie nas teraz słuchają, a nie oglądają. No i zobaczymy, co będzie dalej.
Zobaczymy, czekamy, ale oczywiście ty mówiłaś o tych krótkich formach. Nasza forma jest nieco dłuższa, drodzy państwo, bo my przecież na antenie Meloradia jesteśmy w programie 7 minut na gości przez prawie 2 godziny. Z przerwami,
co 7
prawda.
Minut.
Tak, to jest po 7 minut. Parę razy. Dzisiaj Honorata Skarbek odpowiada na moje pytania. Wracamy do nich już za chwilę.
7 minut na gości w Meloradiu.
To słowo padło już w naszej rozmowie, padło z twoich ust, więc chciałbym przy nim pozostać. Zwracam się do Honoraty Skarbek, która dzisiaj jest z nami w studiu. Influencerka. To, jak rozumiem, ważny dla ciebie wątek w życiu, bo istniejesz w tej przestrzeni już przecież od lat i to dosyć aktywnie i też z dużym sukcesem. Co tu dużo mówić. Jak to widzisz? Ale inaczej zapytam. Jak się zaczęło? Kiedy sobie zdałaś sprawę, że masz tę moc?
Zaczęło się, kiedy miałam lat 14 tak naprawdę. To były czasy, kiedy ja spędzałam bardzo dużo czasu w raczkującym dopiero internecie, bo umówmy się, kiedy ja stałam się, chcąc, nie chcąc, bo ja nigdy tego nie planowałam, to było naprawdę czysto, naturalnie, organicznie. Osobą rozpoznawalną w sieci to nas było może 5 8 osób, a po 15 latach, czy 16-17, tak naprawdę co tydzień obecnie mamy 5, 6, 7 nowych influencerów, a ja ogólnie rozpoczynając od tego słowo influencer rozumiem jako osobę, która wywiera jakikolwiek wpływ na odbiorców innych ludzi, bo ja wiem, że to słowo influencer w dzisiejszych czasach traktowane jest bardzo po macoszemu i kojarzy się źle. Natomiast ja uważam, że jest to osoba, która działa po prostu na płaszczyźnie internetowej i trafia do ludzi. I pamiętam, wtedy prowadziłam jeszcze takiego fotobloga. To był taki portal, gdzie dodawało się zdjęcia i pisało się jakieś krótkie treści. I rzeczywiście, nie wiedząc tak naprawdę dlaczego i z jakiego powodu, bo ja nigdy nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie, udało mi się dotrzeć do kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy i tak metodą kuli śniegowej mój fotoblog stał się najpopularniejszym tak naprawdę fotoblogiem w Polsce. Pamiętam, że na tamte czasy ja miałam w każdym miesiącu prawie 1 000 000 unikalnych użytkowników na swojej stronie, co było ogromną liczbą i rzeczywiście ten mój nurt był takim nurtem prekursora na tym rynku internetowym. Później zaczęłam nagrywać swoje pierwsze piosenki w amatorskim studio. Zainteresowała się mną jedna z największych wytwórni w Polsce. W wieku 17 lat już podpisałam kontrakt, ale cały czas tym wspólnym mianownikiem mojej muzyki i mojej obecności w sieci to właśnie była taka naturalna więź z moimi odbiorcami, moimi fanami i myślę, że chyba to było takim głównym powodem, dlaczego ludzie chcieli mnie oglądać, bo byłam autentyczna.
Mówisz o tych początkach, mówisz, że nagle ta kula ruszyła, już trudno było ją zatrzymać i od początku miałaś nad tym kontrolę, czy to było w pewnym sensie takie, no sam mówisz, że byłaś prekursorką, więc nie miałeś żadnych, przynajmniej w Polsce chyba, wzorców, prawda?
Tak, ja tak naprawdę wszystko robiłam po omacku, ja nie miałam zielonego pojęcia, jak funkcjonuje internet i nie miałam też zielonego pojęcia, że na przykład, kiedy nagram swój pierwszy taki bardzo amatorski utwór, który można rzeczywiście znaleźć jeszcze w czeluściach internetu, to zupełnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że kiedy go dodam, to on będzie bił rekordy popularności. Ja nawet pamiętam, ja chyba miałam wtedy 16 lat, kiedy powiedziałam mojemu tacie, że tatuś, moja piosenka ma już 40 tysięcy odtworzeń, to jest tyle, ile mieszkańców ma nasze rodzinne miasto. Wiesz, to było dla mnie tak abstrakcyjne, że tyle, ile Zgorzelec, pozdrawiam serdecznie, moje rodzinne miasto ma mieszkańców, czyli 40 tysięcy, że moja piosenka została odsłuchana 40 tysięcy razy. Jakim cudem w ogóle? I nie miałam nad tym kontroli, odpowiadając na twoje pytanie. Nie miałam zielonego pojęcia, co z czym się je, dlatego to wszystko działo się tak naturalnie, organicznie. A teraz? Teraz tak naprawdę wszystko się planuje. Teraz są algorytmy, strategie, marketing i na tym polega dzisiejsza obecność w internecie, w showbiznesie. No, takie mamy czasy.
A czujesz się jako ekspertka od tych rzeczy? Od taka, wiesz, pani od Instagrama, pani od internetu?
Daj spokój, zupełnie nie, bo tak naprawdę internet cały czas mnie zaskakuje. Aha. Cały czas zmieniają się algorytmy i cały czas zmienia się to, co przyciąga uwagę odbiorcy. Coś, co było fajne, cool, modne jeszcze pół roku temu, dzisiaj już zupełnie nie jest i można stać się bardzo szybko boomerem.
Ale co na przykład? No co jest takiego, co wychodzi z mody?
Jakieś specyficzne trendy, które obecnie są puszowane przez algorytmy przeróżnych platform, piosenki, które są na topie, jakieś nurty muzyczne, też platformy, takie jak, nie wiem, Instagram czy TikTok, czy coś zupełnie innego. Raz na topie jest jedna platforma, raz druga platforma. To w zależności oczywiście też od grupy odbiorców. Tego jest bardzo dużo i można zwariować, więc internet zaskakuje mnie nawet po tych kilkunastu latach z tygodnia na tydzień coraz bardziej.
Ale wiesz, są tacy ludzie, też zresztą moi goście tutaj w programie, którzy powiedzmy teraz w wieku już prawie emerytalnym zaczęli swoją przygodę z Instagramem i niektórzy z wielkimi sukcesami, bo to też też nie jest tak, że tylko ci najmłodsi są wiesz, no, na topie. No ale weszli w ten świat, tak jakby to jest dla nich nowy świat. Ty spotykasz się z takimi ludźmi, którzy właśnie gdzieś tam w tym show biznesie cię pytają, słuchaj, no Honka, co ja mam zrobić?
Tak, rzeczywiście takie pytania są zadawane, aha, bo ludzie mają takie przeświadczenie, że z racji tego, że działam kilkanaście lat na tym rynku, to sporo już na ten temat wiem i tak, po części oczywiście mają rację, ja zdaję sobie z tego sprawę, co mogłoby się sprawdzać, co niekoniecznie się sprawdzi, kiedy na przykład moja mama, o której wspominałam wcześniej, działa sobie na Instagramie, bo jej ogromną pasją jest moda i ona rzeczywiście na, jak to powiedzieć, ładnie ująć, w kwiecie swojego wieku, bo jak będzie tego później odsłuchiwać, to mogę dostać parę nieprzyjemnych telefonów, więc wolę ładnie to ująć. Zaczęła dodawać czy TikToki, czy jakieś reelsy na Instagramie, a propos właśnie mody. I czasami dzwonię do niej i mówię, mamuś, no nie, no musisz tutaj zainteresować widza w pierwszych tam 5-6 sekundach, musisz używać takiej i takiej trendującej muzyki, musisz dodawać w takich i w takich godzinach, więc rzeczywiście takie podstawowe zasady się zna i do nich się powinno stosować. Ale myślę, że właśnie ta autentyczność i ta organiczność w dodawaniu treści i łapaniu odbiorcy jest chyba najważniejsza. Tak jak ty sam powiedziałeś, że są ludzie, którzy są w wieku emerytalnym i działają na tych różnych platformach z ogromnym sukcesem. Ja myślę, że wiesz dlaczego? Że oni właśnie nie do końca wiedzą, jak powinno się to robić. I oni to robią w bardzo autentyczny, naturalny sposób i myślę, że to jest chyba najważniejsze.
Czy nie algorytmy, tylko intuicja?
Myślę, że w wielu przypadkach bardzo się to sprawdza.
Honorata Skarbek dzisiaj o tym opowiada. Państwo, w programie 7 minut na gości. No, zaraz wracamy.
7 minut na gości w Meloradiu.
Honorata Skarbek, dzisiaj w studiu Meloradia. Jesteśmy, wracamy do rozmowy. Zaczęliśmy rozmowę od twojego projektu Wonder Woman i od singla, który właśnie ujrzał światło dzienne. W Dzień Kobiet zresztą.
Dokładnie.
Chcę teraz zapytać o twoją drogę muzyczną, bo o tej drodze internetowej już wspominaliśmy, influencerskiej. To może zacznę od pytania, czy boli cię to, że ktoś bardziej cię widzi jako influencerkę niż jako wokalistkę?
Nie, w żadnym wypadku. Przede wszystkim wynika to z tego, że ja zaczynałam w internecie i zanim nagrałam jakiekolwiek piosenki, zanim podpisałam kontrakt z wytwórnią, to właśnie z tego internetu się wywodzę i ten internet dał mi ogromną możliwość, moc, siłę dotarcia do tego, abym mogła spełniać swoje muzyczne marzenia i to zawsze będzie wspólny mianownik mojego działania, więc w żadnym wypadku nie mam z tym problemu, ponieważ to jest taka moja bezpieczna przystań, ten internet. I ludzie właśnie z tego internetu mnie kojarzą i niezależnie od tego, czy robię projekty muzyczne, czy jakiekolwiek inne, to oni zawsze wiedzą, że w tym internecie właśnie mogą mnie znaleźć i nie boli mnie to zupełnie.
I to teraz pytanie o, wiesz, pierwsze stanięcie z dezodorantem przed lustrem. Kiedy się zaczęło?
Nie był to dezodorant, była
to
skakanka. I dokładnie to pamiętam. To było oczywiście od najmłodszych lat. Miałam wszystkie predyspozycje artystyczne i wszystkie występy na rodzinnych uroczystościach oferowałam ja. I rzeczywiście moją pierwszą idolką z dzieciństwa, pamiętam nawet jak dziś, kiedy dostałam jej płytę pod choinkę, bądź na Mikołaja. To była Britney Spears oczywiście, ja chyba miałam wtedy 8 lat i to były jej złote czasy i katowałam jej płytę ze skakanką w ręce, śpiewając wszystkie piosenki. No i ta moja miłość do muzyki tak naprawdę rozwijała się z roku na rok. Później szkolne chóry, później występy solowe, później przeglądy talentów, szkolne, miejskie, ogólnopolskie. Także tak wyglądał ten progres mojego zainteresowania muzyką.
Ale potem, no mówisz takie, można powiedzieć, takie przeglądy, wiesz, szkolne, miejskie, to jeszcze nie jest jakieś takie bardzo wielkie halo, przynajmniej z punktu widzenia ogólnopolskiego show biznesu, ale potem tak się zaczęło, prawda, bo wkroczyłaś na taką szeroką scenę muzyczną, pojawiły się nagrody, pojawiły się, wiesz, wysokie miejsca na listach. Jak to wtedy odebrałeś? W jakim wieku byłaś wtedy? Nie myślę tylko i wyłącznie o tym, wiesz, który to był rok, ale bardziej takiej twojej świadomości, tej muzycznej.
Moje pierwsze sukcesy muzyczne na takim ogólnopolskim rynku zaczęły się tak naprawdę już od mojego pierwszego singla, z racji tego, że kiedy moja wytwórnia podpisywała ze mną kontrakt muzyczny, to ja się śmieję, że oni wzięli już takiego gotowca trochę, bo ja już wtedy byłam bardzo popularna w internecie, trafiałam do setek tysięcy nastolatków i moje piosenki, które nagrywałam poza wytwórnią, już miały bardzo, bardzo dużo wyświetleń, więc i pierwszy singiel, który wydaliśmy z wytwórnią i pierwsze media, do których chodziliśmy i pierwsze wyniki na YouTubie były bardzo, bardzo duże. Też bardzo przychylnie podeszły do nas wszystkie stacje radiowe, które dały mi bardzo dużo wsparcia. A taki mój chyba największy sukces muzyczny, czyli numer jeden na polskim airplayu w stacjach radiowych, był chyba kiedy miałam 22 lata z piosenką Nie powiem jak, która zebrała kilkadziesiąt milionów wyświetleń. Kolejna kolejna piosenka La La Love, również kilkadziesiąt milionów wyświetleń, także to były chyba takie moje złote czasy, kiedy był szał ogólnopolski, dosłownie wszędzie, gdzie się da. Ale mnie tak naprawdę cieszył każdy sukces i każdy bardzo, bardzo przeżywałam i byłam za niego bardzo wdzięczna.
Ale nie przeżywałeś sama na pewno, jak to jest? Bo jest jakiś team, są jacyś ludzie, którzy za tobą stoją, czy stali. Mówiłaś o rodzicach, wspominałaś o przyjaciółce. Jaka jest ta gradacja tych osób, które, wiesz, gdzieś tam ci pomagają albo podpowiadają?
Tak naprawdę ja się śmieję, że zawsze byłam taką Zosią Samosią. Od czasów mojego fotobloga, kiedy miałam lat 15, do teraz większość wszystkiego, co można zobaczyć na zewnątrz, czyli moje piosenki, moje teledyski, tak naprawdę wszystko, co robię w social mediach, powstaje w mojej głowie. Ja nigdy w życiu też nie byłam produktem, który został stworzony, bo ja stworzyłam siebie sama, nie planując tego tak naprawdę. To był jakiś skutek uboczny tego, że lubiłam sobie przesiadywać w internecie i nagrywać w piwnicy piosenki. A to, że stałam się popularna i że zaczęłam docierać gdzieś tam do ludzi, było wynikową realizowania mojej pasji. Ale zawsze, tak jak wspomniałeś o rodzicach, stali za mną rodzice. To było dla mnie ogromne wsparcie i wciąż jest. Oni nigdy mnie nie ograniczali. Pozwalali mi jeździć na moje pierwsze wywiady do Warszawy, mieli do mnie ogromne zaufanie, podpisali za mnie mój pierwszy kontrakt z wytwórnią. Również mam wokół siebie wspaniałych przyjaciół. Mam też moją agentkę, która zajmuję się wszystkimi kwestiami formalnymi, ale jeśli chodzi o te aspekty kreatywne, no to nie boję się tego powiedzieć, mimo tego, że może brzmi mieć to trochę megalomańsko, za to jestem odpowiedzialna od początku do końca sama, bo czuję się wewnętrznie taką duszą artystyczną i lubię to pokazywać na zewnątrz w swoich projektach.
Taka Zosia Samosia trochę?
Tak, ale wiesz co, to wcale nie jest dobre. Bycie Zosią Samosią jest bardzo toksyczne dla mnie samej, bo często poszukując ludzi o podobnym mindsetie do mnie, nie mogłam ich znaleźć i kończyłam na takim zaułku: Jezu, znowu muszę to robić sama. Więc to wcale nie jest dobre, nie polecam.
Ale to wynika z tego, że nie potrafisz zaufać innym w pracy?
Wynika to raczej z tego, że wielokrotnie zaufałam i nie powinnam tego robić.
Czyli jednak, czyli tak. Przyjechałaś po prostu parę razy i już...
Wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie, więc jednak wolę być sama odpowiedzialna za swoje projekty i wolę być jedyną osobą, do której mogłabym mieć później pretensje, jeśli coś poszłoby nie tak.
Czego oczywiście ci nie życzymy. Na zakończenie tych 7 minut. Zaraz oczywiście wracamy. Honorata Skarbek dzisiaj ze mną w studiu. Do rozmowy wrócimy już za kilka chwil.
7 minut na gości w Meloradiu.
Wracamy do Państwa w programie 7 minut na gości. Kolejne 7 minut przed nami. Honorata Skarbek w pełnej gotowości od samego początku programu.
Jestem, dzień dobry, witam.
Pomyślałem sobie teraz, ile jest, wiesz, w Twojej twórczości Ciebie, myślę o Twoich historiach, Twoich gdzieś tam rozterkach, czy problemach, czy no w ogóle tego, o czym myślisz. Natrafiłem też na jeden z wywiadów z Tobą, gdzie opowiadałaś o toksycznych związkach w związku z premierą piosenki Ogień.
Dokładnie.
No właśnie, więc zastanawiam się, gdzie jest twórczość, gdzie jest życie? Rozgraniczasz to, czy starasz się oddzielać?
Tak naprawdę, kiedy zaczynałam pisać, bo zawsze zależało mi na tym, żeby rzeczywiście to, co mam w głowie, w sercu, w duszy, mogło grać w mojej muzyce, więc pisałam od najmłodszych lat swoje teksty i byłam współtwórcą praktycznie każdej mojej piosenki. Na początku, kiedy to robiłam, nie miałam jeszcze tak naprawdę doświadczenia, więc opowiadałam o tym, co udało mi się usłyszeć, co udało mi się obejrzeć w filmach, co udało mi się wyczytać w książkach, których czytałam dziesiątki od najmłodszych lat. Natomiast z tym, jak zaczęłam zdobywać doświadczenie, już od wielu lat piszę tak naprawdę w większości o swoim życiu. I to moje życie, moje emocje, ludzi, których spotykam na swojej drodze, sytuacje, z którymi muszę się zmierzać, to właśnie to jest dla mnie największą inspiracją. I w moich wszystkich piosenkach na przestrzeni ostatnich lat można odnaleźć tak naprawdę mnie i posłuchać o moim życiu, ale w metaforyczny sposób, nie wchodząc za bardzo w to życie prywatne, bo tym jakoś nigdy mocno nie dzieliłam się w internecie.
No właśnie, pewnie i wielu ci ma to za złe.
Domyślam się, że każdy chciałby zobaczyć mojego chłopaka, ale nigdy się to nie wydarzyło tak naprawdę przez tyle lat, co jest niesamowite, bo uwierz mi, jest naprawdę strasznie mało osób w takim obiegu publicznym w showbiznesie, które nie pokazują takich rzeczy, a ja, jak robiłam sobie taką retrospekcję jakiś czas temu, no u mnie na Instagramie nigdy w życiu nie można było zobaczyć na przykład kwestii mojego związku. Mhm. To się nie działo. No i to się nie zmieni raczej. To zawsze była taka strefa nie do przekroczenia u mnie i jestem sobie za to wdzięczna, wiesz, bo później nie trzeba się tłumaczyć ludziom i ludzie cię nie rozliczają z niektórych kwestii. A nawet jeśli wspomniałeś o piosence Ogień, gdzie śpiewałam o jednym ze swoich toksycznych, powiedzmy, związków, to w takiej metaforycznej formie, nie podając imion i nie podając sytuacji.
Tak, wiesz, czasami tak jest, że widzowie, słuchacze tak myślą sobie po wysłuchaniu piosenki, ale dziewczyna przeszła w życiu. Potem okazuje się, że rzeczywiście to jest jakaś inspiracja i to nie jest taki jeden do jeden opowieść życiowa, ale zawsze to ciekawie podkręca ciekawość, że wiesz, to podkręca po prostu słuchaczy. Zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz tym, jeżeli nawet nie użyj słowa manipulować, ale kontrolować, wiesz, tego słuchacza, któremu gdzieś tam jakąś historię sprzedaż i myśli, że to jest jakby twoja jakaś życiowa, wielka sprawa, okazuje się, że nie. Pytam tak ogólniej trochę, nie odnoszę się do konkretnych jakichś twoich utworów, ale czy masz taką świadomość, że możesz tak rządzić, za te sznureczki pociągać?
Nigdy w życiu nie patrzyłam na to w ten sposób i rzeczywiście te piosenki, które ja pisałam będąc jeszcze nastolatką, czy będąc tam świeżo po dwudziestce, no to tak jak wspomniałam, nie mając tego doświadczenia życiowego, tworzyłam sobie te historie, ale to, co wypuszczam dla ludzi do odsłuchu od ostatnich lat, to jest moje życie jeden do jeden, ale nigdy też nie podchodziłabym do ludzi w sposób chęci manipulacji. Myślę, że to nie jest też dobre podejście. Ja na pewno tak nie podchodzę, nie wiem jak inni artyści, ale jednak wolę, żeby to utożsamianie się ze mną działo się w bardzo naturalny sposób. Jeśli odnajdą tam część siebie, to super, jeśli nie, to też okej, ale nigdy nie jest to manipulacja, ani coś, co jest zaplanowane, że wiem, że ten temat na pewno trafi do ludzi, taki rodzaj piosenki na pewno trafi do ludzi, więc my musimy to zrobić, bo skończyłabym chyba robiąc zupełnie inny nurt muzyczny, którego nie chcę teraz nazywać, bo ludzie mogą go lubić, a ja nie do końca, więc nie chcę tutaj nikogo szykanować.
No, a powiedz tak, muzycznie, na tej scenie muzycznej w Polsce, jak ty się widzisz, jak ty się odnajdujesz? Wiesz, artystów jest masa w Polsce. Masz jakieś przyjaźnie? Masz takie znajomości, które gdzieś są ci bliskie? A czy trzymasz się raczej z daleka?
Tak naprawdę ja nie koleguję się z nikim z show biznesu, ale to nie wynika z tego, że to są ludzie z show biznesu i ja z góry jestem do nich uprzedzona. Ja mam grono przyjaciół stałe już od wielu, wielu lat i ono jest raczej zamknięte i znamy siebie bardzo, bardzo dobrze, spędzamy ze sobą mnóstwo czasu i oprócz tego, że oni są ze mną w sukcesach, to są ze mną również kiedy w moim życiu dzieje się coś nie tak. I ja chyba nie mam już na ten moment takiej przestrzeni, żeby wpuszczać kogokolwiek innego do swojego życia. Oczywiście, jeśli chodzi o osoby ze show biznesu, to my się znamy, bo jestem tyle lat na tym rynku, że my się znamy, lubimy, rozmawiamy, mówimy sobie cześć, piszemy ze sobą, ale to nie są żadne zażyłe znajomości. Mimo tego, że bardzo dużo osób lubię i szanuję.
A masz takie marzenia muzyczne, na przykład wystąpić gdzieś konkretnie, albo zrobić jakiś projekt, który gdzieś zauważyłaś u innego artysty. Myślę, takie muzyczne marzenie, inspiracje. Niektórzy na przykład mówią mi o scenie w Opolu, że to jest takie miejsce najważniejsze dla nich w życiu. Ale dla niektórych, szczególnie z młodszego pokolenia, to nie może znaczenia żadnego.
Ja wystąpiłam na scenie w Opolu.
Tak, nawet udało mi się dlatego pytam
wygrać
o to Opole.
I rzeczywiście mnóstwo tych takich moich celów z dzieciństwa, kiedy oglądałam na kolorowym ekranie na przykład koncert w Opolu z moją mamą i nawet moja mama podczas mojego podcastu, to jest ciekawe, powiedziała mi, że jak byłam kilkunastoletnią dziewczynką, to leciało Opole i ja powiedziałam: mamuś, ja kiedyś tam wystąpię. I co zabawne, rzeczywiście po latach udało mi się tam wystąpić i wygrać statuetkę, więc rzeczywiście parę tych ważnych wydarzeń muzycznych udało mi się w życiu odhaczyć. Czy teraz mam coś takiego? Myślę, że nie, bo z wiekiem zrozumiałam, z nabyciem takiej samoświadomości, że dawanie sobie takiej odgórnej presji jest złe. Jeśli coś wydarzy się w moim życiu, to z ogromnym szczęściem i pokorą, wdzięcznością to przyjmę, ale jeśli to się nie wydarzy, to nie będę czuła się zawiedziona. Więc zobaczymy, co będzie.
Krótko mówiąc, pełen luz.
Pełen luz, tak, naprawdę. Już nie daję sobie żadnej presji, jakiej dawałam sobie w przeszłości, bo moim zdaniem presja zabija sztukę, zabija artyzm, a ja wolę pozostać wobec tego otwarta.
I to jest piękna puenta na koniec tych 7 minut, proszę Państwa. Z tym spokojem Państwa zostawiamy na chwilę. Honorata Skarbek dzisiaj opowiada tu o sobie. Zaraz wrócimy. A dodam tylko, że ostatnie 7 minut przed nami.
7 minut na gości w Meloradio.
Czas start. Odmierzamy te 7 minut ostatnie. Honorata Skarbek dzisiaj ze mną w studiu. Obiecałem, że będzie tak podsumujemy sobie trochę to, o czym dzisiaj tu rozmawialiśmy przez niemal 2 godziny. Powiedz, jeżeli chodzi o takie twoje myślenie o twoim zawodzie, o tym, co robisz, jest tak czasami bywa, że siadasz sobie i myślisz, dobrze, co ja zrobiłam, co ja osiągnęłam, co ja bym jeszcze może chciała osiągnąć, kim ja jestem, wiem, takie filozoficzne bardzo, ale wiesz, niektórzy na pewnym etapie swojego życia i twórczości tak sobie taki rachunek sumienia robią. Robisz to?
Zdecydowanie tak. Ja ogólnie mam ogromne tendencje do analizowania swojego życia i robienia takiej wiecznej retrospekcji. Co więcej, ja mam okropną tendencję do umniejszania swoim sukcesom i dla mnie ogólnie w życiu największą satysfakcję sprawia mi, wiesz, taka droga do danego sukcesu, a nie to, że ja już go osiągnę. No bo wiesz, kiedy osiągniesz ten sukces, kiedy już go złapiesz, no to on to znika tak naprawdę. To ta cała magia do dążenia, motywacji, ambicji, tej drogi, to wszystko znika. Więc dla mnie największą satysfakcją w życiu jest ta droga do jakiegoś celu, a nie osiągnięcie tego celu. Więc a propos tych sukcesów i tego, co udało mi się w życiu zrobić, jeśli miałabym o tym pomyśleć i tak to ocenić, to no nic szczególnego. Może ktoś mógłby popatrzeć na to zupełnie inaczej, ale ja rzeczywiście skupiam się na tym, co jest tu i teraz i na każdym nowym swoim projekcie. Teraz właśnie podcast Wonder Woman i przede wszystkim piosenka najnowsza Wonder Woman, którą Państwo mogli tutaj dzisiaj na antenie Meloradio usłyszeć. A co jeszcze przyszłość mi przyniesie, to zobaczymy, ale niestety bardzo często myślę o swojej przeszłości i to nie w taki pozytywny sposób, bo ja lubię siebie tak, wiesz, wyciskać jak cytrynę, że możesz więcej, zrób jeszcze tamto, bo to nie było wystarczające, ale no nie polecam takiego nastawienia.
Ale potrafisz się docenić, potrafisz tak po prostu stanąć i powiedzieć, to mi się udało, tu jestem świetna, tak po amerykańsku.
Tak, potrafię powiedzieć sobie, że jestem w czymś dobra, ale jednocześnie wychodzę z założenia, że nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej, więc
czyli ta
kompensuje się to i wychodzi na zero.
Czyli ta kontrolka się świeci cały czas.
Cały czas się u mnie kontrolka świeci, zdecydowanie. Dlatego tak staram się wypracowywać w sobie ten luz, o którym już rozmawialiśmy tutaj na antenie dzisiaj.
Ale wiesz, że są tacy, którzy odpłynęli w swoich sukcesach i w swoich zachwytach.
Tak.
I to można by długo wyliczać, oczywiście bez nazwisk.
Zdecydowanie, to nawet
więc
większość.
Więc zagrożenia są, prawda?
Zagrożenia są i czają się tak naprawdę z każdej strony. Ja zawsze byłam taką osobą mocno twardo stąpającą po ziemi. Jakby tak dzielę się na takie dwie części. Ja mam analityczny umysł i artystyczną duszę. Więc powiedzmy, ten analityczny umysł twardo stąpa po ziemi, a artystyczna dusza jest bardzo, bardzo kreatywna i chce cały czas tworzyć. Więc one się tak biją ze sobą cały czas. Ale co z tego wychodzi, to oczywiście można zobaczyć, słuchając moją twórczość, czy sprawdzając moje projekty.
O tym analitycznym myśleniu powiedziałeś, tak sobie pomyślałem, czyli kalendarz, wszystko jest ogarnięte od początku do końca, jesteś zorganizowana, tak?
Oczywiście, ja każde jedno zadanie w swoim życiu mam wpisane w Google kalendarz, 17, 13, 14, no i każdy dzień mam zaplanowany, taka jest prawda. Jestem bardzo zorganizowana i zdyscyplinowana.
Muzycznie, powiedz jeszcze, czy masz takie inspiracje, masz artystów, których obserwujesz? Pojawiło się nazwisko Britney Spears jako tej pierwszej, wiesz, pierwszej płyty i takich prób, ale tak, jeżeli byś miała powiedzieć o swoich muzycznych inspiracjach, są takie?
Tak naprawdę na ten moment cały czas jestem osobą poszukującą muzycznych inspiracji, bo wiele artystów, których podziwiałam w przeszłości, to są artyści, którzy działają na rynku komercyjnym, a obecnie skupiam się na przeszukiwaniu streamingów, właśnie jeśli chodzi o nowych, zupełnie nieznanych artystów. I to jest piękne, że są tak niesamowicie uzdolnieni artyści, których ja oglądam na TikToku, bo udało im się w zupełnie spontaniczny sposób wybić, a nie są zupełnie znanymi artystami, więc jak na razie skupiam się właśnie na takich artystach zupełnie niszowych, których odkrywam sobie przeglądając social media.
a jesteś też w tym rzeczywistym świecie czujna, wiesz, bo kojarzysz się, jak już zresztą sama o tym powiedziałaś, że jesteś w mediach społecznościowych po prostu. Myślisz sobie o tym realnym świecie, czy obserwujesz ludzi, czy zdarzy ci się gdzieś na ulicy spojrzeć na kogoś tak analitycznym wzrokiem, jak to czasami niektórzy aktorzy robią, żeby się wcielić w rolę, tu widzą jakąś postać taką, wiesz, odrealnioną na przykład. Obserwujesz rzeczywistość?
Zupełnie nie. I to jest coś właśnie, co bardzo różni mnie od mojej mamy, bo moja mama kocha na przykład usiąść sobie w galerii handlowej, wziąć kawkę i obserwować ludzi, patrzeć na nich, analizować, a ja rzeczywiście staram się skupiać tylko i wyłącznie na tym, co mam wokół siebie, moich bliskich, ich życiu, ich problemach, o tym, co do mnie mówią i staram się nie rezonować z energią innych ludzi, którzy zupełnie mnie nie dotyczą. Jeśli nie są to kwestie związane z empatią, czyli na przykład niesieniem jakiejś pomocy. Mówię po prostu tak, że jak wchodzę do galerii handlowej, to szybko biorę, co mi jest potrzebne i jak najszybciej z niej wychodzę, bo czuję, że wysysa to po prostu ze mnie energię. Ja jestem introwertyczką tak naprawdę. Może tego nie słychać, bo bardzo dużo gadam i nie widać, ale jestem z natury introwertykiem.
Ale patrz, jesteś którąś już osobą tutaj, która w ten sposób mówi, a z reguły to są te osoby najbardziej gadatliwe w rozmowach. Na koniec się okazuje, że właśnie nie do końca to jest ich charakter, ich natura, prawda? Czyli jest jakaś taka rozbieżność.
Może dlatego, że na co dzień bardzo mało mówimy, więc jak już dopuszczano nas do głosu, to mówiliśmy bardzo, bardzo dużo, tak jak podczas naszej dzisiejszej rozmowy ja.
Ważne, że na temat, prawda?
Mam nadzieję, że się podobało.
Tak było. Honorata Skarbek dzisiaj ze mną w studiu Meloradia. Wrócimy do Państwa jeszcze za moment, na moment.
7 minut na gości w Meloradiu.
Honorata Skarbek dziś przyjęła zaproszenie do programu 7 minut na gości, no ale już po wszystkim, drodzy Państwo, skończyliśmy rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za tę wizytę.
Dziękuję serdecznie.
Państwu przypominam, że singiel Wonder Woman jest już obecny w przestrzeni, można go wysłuchać, jak to się wydarzyło. Jeżeli ktoś był od początku z nami, to wie, o co chodzi, jeżeli nie, to można sobie odtworzyć. Dodam tylko, że nas też, naszą rozmowę również, playermeloradio.pl i na YouTubie jesteśmy z obrazem z tych wszystkich kamer, które tutaj w studiu można i Honoratę, i naszą rozmowę obejrzeć. Wielkie dzięki jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie, wszystkich pozdrawiam i zapraszam do słuchania singla Wonder Woman.